To jest program Na Zdrowie. Gościem audycji jest profesor Grzegorz Dzida z Katedry Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1. Panie profesorze, rozmawiamy o cukrzycy. Przed tym momentem mówił pan o konieczności regularnej, konieczności albo inaczej, konieczności regularnego stosowania medykamentów, ale również taką koniecznością jest stałe monitorowanie poziomu glikemii.
Tak, oczywiście my to nazywamy samokontrolą glikemii. Taka historia samokontroli jest całkiem młoda, że tak powiem. To nie jest. Dostępność glukometrów, czyli takich małych aparatów, dzięki którym można było sobie samemu zmierzyć stężenie glukozy, to są lata 70. ubiegłego wieku. Czyli tam mniej więcej 50 parę lat ta samokontrola cukrzycy jest prowadzona, dlatego że wcześniej raz na jakiś czas, raz na tydzień, raz na miesiąc szło się do laboratorium i mierzyło się poziom cukru we krwi. To wprowadzenie glukometrów i pasków do glukometrów spowodowało absolutny przełom. Myśmy się wiele dowiedzieli o cukrzycy nowego. Umieliśmy już ją właśnie monitorować. Natomiast początek tego wieku to absolutny przełom był w tym monitorowaniu, dlatego że dostępne stały się systemy stałego monitorowania glukozy we krwi. Jeżeli pacjent stosował glukometr i w dalszym ciągu wielu pacjentów stosuje ten glukometr i mierzy cukier w określonych punktach czasowych, czyli rano, po 2 godziny po śniadaniu, 2 godziny po obiedzie, to my mamy taki jak gdyby kadr z filmu, bo to bardzo, bardzo ładne porównanie jest tych metod do takie porównania filmowe. Czyli to jest jedna klatka filmu o życiu tego pacjenta. Mamy też taki parametr, który określa średnie wyrównanie cukrzycy średnią glikemię z okresu 3 miesięcy. To jest tak zwane badanie hemoglobiny glikowanej HbA1c. Do tej pory bardzo chętnie stosowany jako element rozpoznania cukrzycy, a przede wszystkim jako element jej dobrego wyrównania. Były różne docelowe wartości tego parametru. My zwykle uważaliśmy, że jeżeli ten HbA1c jest poniżej 7%, to jest dobrze. Jest cukrzyca dobrze wyrównana. Ale to jest tak jak gdyby recenzja. Wracając do tych porównań filmowych. Recenzja filmu. Recenzja życia pacjenta, jego glukozy oczywiście, w ciągu 3 miesięcy. Okresu życia krwinek czerwonych. Ale w tej chwili możemy obejrzeć film o pacjencie z tym, co się z nim dzieje. Mamy te systemy ciągłego monitorowania glikemii, gdzie w czasie rzeczywistym widzi pacjent i widzimy my, jeżeli nam pozwoli i mamy taką ochotę, na ekranie swojego smartfonu aktualne stężenie glukozy, to co się działo wcześniej, czyli historię, jak się to stężenie układało od rana powiedzmy, po każdym jedzeniu, po wysiłku fizycznym i mamy jeszcze przewidywanie przyszłości, czyli trend strzałeczkę, czy cukier wzrasta, czy cukier może gwałtownie spada. Także to jest to, co nowoczesna diabetologia i technologia przede wszystkim oferuje pacjentom. Zmieniło to w ogóle nasze postrzeganie choroby. My i pacjenci uczymy się od nowa diabetologii, bo pacjent żyjąc ze sobą codziennie w dzień i w nocy, podczas jedzenia, podczas sportu, widzi, co się z glukozą dzieje i to sam ten fakt zmienia jego zachowania dietetyczne, jeżeli chodzi o aktywność ruchową. A my dzięki temu widzimy tak naprawdę, jak ten pacjent funkcjonuje, jak przestrzega naszych zaleceń i widzimy, jak mu pomóc. Czy wystarczy skorygować dietę, chociażby zmniejszyć w niej ilość węglowodanów, cukrów prostych, czy może trzeba zwiększyć dawkę leków. Znakomite narzędzie, zmienia diabetologię, codzienność diabetologa i nie tylko diabetologa, bo z tych systemów korzystają już lekarze POZ-u. No i mamy możliwość dzięki tym systemom jeszcze lepszej kontroli cukru. Te możliwości monitorowania zmieniły nasze podejście, szczególnie do przypadków świeżo rozpoznanej cukrzycy, tej jeszcze bez powikłań, bo mamy już twarde dowody na to, że w okresie świeżo po rozpoznaniu cukrzycy możemy ją leczyć tak, żeby cukry były tak jak u zdrowego człowieka bez cukrzycy. I to daje nadzieję na uniknięcie powikłań.
Powiedział pan profesor i o diecie, i o aktywności. No to ja od diety zacznę, bo trzeba trochę przy cukrzycy zrewolucjonizować swoje podejście do odżywiania, czyli co, musimy zrezygnować z pączków, czekolady, wuzetki, rosołu z domowym, makaronem w niedzielę.
A dlaczego mamy rezygnować? Nie. Podchodzimy teraz do tego nieco inaczej. Nie nazywamy już tego dietą. Nie ma diety cukrzycowej. Dieta jest normalnym sposobem odżywiania, tak zalecanym, prozdrowotnym sposobem odżywiania. Bo dieta źle się kojarzy. Dieta się kojarzy z ograniczeniami. Nie. Powinniśmy takie zwyczaje żywieniowe stosować, żeby czuć się swobodnie, nie czuć głodu. Jedzenie jest również przyjemnością, także nie możemy tak zupełnie z tej przyjemności rezygnować, tylko trzeba to robić mądrze. Zawsze będą jakieś tam słodycze,
przegryski.
Z tymi przegryskami to właśnie najlepiej te przegryski zobaczyć na tych systemach ciągłego monitorowania glikemii. Jak po z kilku tam chipsach zjedzonych podczas oglądania telewizji cukier nam wzrasta. Od razu ręka mniej wyciąga się po te chipsy w związku z tym. Natomiast ta dieta powinna być oczywiście w przypadku cukrzycy z ograniczeniem cukrów prostych, czyli z ograniczeniem takich cukrów, które łatwo się wchłaniają, łatwo podnoszą poziom cukru we krwi na korzyść cukrów złożonych, które nie powodują takiego skokowego wzrostu glikemii. Jak jeszcze raz mówię, to najlepiej każdy widzi w tych systemach ciągłego monitorowania glikemii. Dlatego ja je tak polecam i tak je lubię, bo stanowią one dla pacjenta element tak zwanej terapii poznawczo-behawioralnej. One podświadomie, pacjent obserwując swoje glikemie na smartfonie na co dzień, przez 24 godziny na dobę, zmienia swoje zachowanie. I to jest może klucz, bo takie narzucanie ścisłe diety z przepisu stanowi duży problem, duże ograniczenie, a natura ludzka tego nie lubi. Natomiast jeżeli w takim systemie on widzi, że po jednym chlebie, po jednej kromce chleba jednego cukier nie wzrasta, po drugiego, po innym pieczywie wzrasta do bardzo wysokich poziomów, to wie, że już sięgnie po kromkę chleba tego, po którym tak cukier nie wzrasta. I dzięki temu, ja muszę powiedzieć, dzięki tym systemom, pierwsze, co pacjenci mi relacjonują, to właśnie różnice w indeksie glikemicznym pieczywa i znam dużo lubelskich piekarni, w takim razie poznałem. Także nie, to jest najbardziej zauważalne.
Panie profesorze, mówił pan również o aktywności. Chyba trudno namówić pacjenta, który, nie wiem, nigdy nie jeździł na rowerze, albo może sporadycznie uprawiał jakąkolwiek formę aktywności do tego, żeby, mówiąc kolokwialnie, zacząć się ruszać.
To jest trudne. To jest natura ludzka, ale mam trochę dobrych wiadomości dla pacjentów, którzy niekoniecznie tak nie mogą sobie pozwolić i wydolnościowo, i osobowościowo na to, żeby przepisowe, zalecane przez wielkie organizacje międzynarodowe 150 minut tygodniowo, średnio i natężonego wysiłku fizycznego wykonać w ciągu tygodnia. Bo jest to trudne, wymaga to czasu. Niektórzy po prostu nie, ze swojej natury ludzkiej, nie powiem, że są leniwi, tylko nie mają czasu, nie mają możliwości, nie mają takiej samodyscypliny.
No, ale sam pan usprawiedliwia pacjentów.
Oj, to jest każdy pacjent. Nie. Ja znam realia. Ja pracuję w medycynie już 35 lat, także już różnych pacjentów widziałem i wiem, że najbardziej kłopotliwa dla pacjenta i najtrudniejsze do utrzymania jest to właśnie zmiana zachowań. To jest tak, jak ja zawsze porównuję to do tak zwanych postanowień noworocznych, tak? Postanawiam, ja tu już będę jeździć na rowerze, a 3 okrążenia Zalewu Zembarzyckiego, no ale najczęściej te postanowienia noworoczne kiedy się kończą? Pod koniec lutego albo nawet wcześniej. I tak jest z tymi postanowieniami zmiany stylu życia. Natomiast dobre wiadomości, zresztą, które mają potwierdzenie naukowe, jest to, że tak zwana minimalna aktywność fizyczna jest też bardzo dobra. Chociażby nie można siedzieć dłużej niż 20 minut. Trzeba po tych 20 minutach chociaż wstać, chociaż rozprostować nogi, zrobić parę przysiadów, nie wiem, wymachów ramionami. To wystarczy. Już to poprawia metabolizm dla tych leniwych, którzy nie chcą właśnie jeździć na rowerze te 150 minut tygodniowo. To samo z krokami. Mamy w smartfonach aplikacje tak zwane krokomierze. Początkowo głośno było o tym, że 10 tysięcy kroków dziennie zapewni nam szczęście, zdrowie. Później okazało się, że aż tyle nie trzeba dla większości. Można to ograniczyć do 7, potem do 5 tysięcy kroków. Ale teraz nawet mamy dowody naukowe na to, że każde 500 kroków więcej to już korzyść zdrowotna. A jeżeli do tego jeszcze dołożymy 5 minut intensywnego, szybkiego marszu, to już jest w ogóle duży postęp. Także nie wszyscy muszą trenować wyczynowo triatlony i różne inne sporty ekstremalne. Dobrze by było, żeby zaczęli od takich małych aktywności, z mini aktywności. Jak mówiłem, nie siedzimy dłużej niż 20 minut, rozprostowujemy kości, pracujemy troszkę mięśniami. Każde 500 kroków dziennie to już jest sukces.
Panie profesorze, czy jest jakaś taka definicja, czy podwyższona na przykład o tych badaniach okresowych, o których pan wspomniał, na przykład glukoza w okolicach 105, 102, to już jest czerwony alarm, czy wskazanie do zajęcia się
to
sobą?
To nie jest, to jeszcze nie, ja bym nie powiedział czerwony alarm, to jest pomarańczowe światło, ostrzegawcze. Te normy glukozy, czyli regulacja stężenia glukozy we krwi odbywa się bardzo precyzyjnie. To jest bardzo precyzyjny mechanizm u zdrowego człowieka. Cukier nie powinien być mniejszy od 70, a większy od, kiedyś uważaliśmy, 90 mg na decylitr. Teraz przesunięto tą granicę do 99, no bo wiadomo, przybywa nam ludzi, przybywa nam tkanki tłuszczowej generalnie. Jesteśmy więksi, mniej się ruszamy. Ale każdy wynik 100 i więcej, czyli każdy wynik trzycyfrowy, to już jest sygnał, że trzeba coś z tym robić. Trzeba dalej diagnozować, czy nie ma cukrzycy przypadkiem już. A jeżeli nie, no to możemy zakwalifikować się do tak zwanego stanu przedcukrzycowego, czyli stanu, w którym 1/4 osób w ciągu najbliższych 5 lat rozwinie cukrzycę z jej konsekwencjami. Mało tego, już w okresie prediabetes, czyli tego stanu przedcukrzycowego, rozwijają się powikłania o charakterze miażdżycowym, czyli przyspieszony jest rozwój miażdżycy. W związku z tym to jest bardzo ważny okres. Mało tego, dwa razy. Po pierwsze, z dwóch powodów. Po pierwsze, możemy zapobiec, po pierwsze, przejściu tego stanu w cukrzycę, a po drugie, możemy zapobiec powstawaniu tych powikłań przewlekłych, groźnych, o których mówiłem. Zawału serca, udaru mózgu.
I tego etapu nie wolno pominąć.
Absolutnie nie.
Dziękuję pięknie za udział w programie. Profesor Grzegorz Dzida z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 był gościem programu Na Zdrowie. Dziękuję pięknie, panie profesorze.
Dziękuję bardzo państwu. Dziękuję, panie redaktorze.
Dobranoc.